Radio Kraków Kultura na co dzień. Muzyka poważna, niepoważna bardzo nam dziś pasuje, bo będziemy rozmawiać o muzyce, ale nie tylko. A już za moment moim i Państwa gościem będzie redaktor naczelny i prezes Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, dr Daniel Cichy. Już za moment.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
A w studiu gość, witam bardzo serdecznie, dr Daniel Cichy, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Kłaniam się. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cieszę się bardzo z naszego spotkania w studiu Radia Kraków Kultura i cieszę się również i przede wszystkim chciałam ci bardzo serdecznie pogratulować. Nasz gość, dr Daniel Cichy, od 1 stycznia podpisał kontrakt, umowę na swoją drugą kadencję w Polskim Wydawnictwie Muzycznym od 1 stycznia 2022 roku do roku 2025, czyli 4 lata intensywnej, wytężonej pracy. No i ponowne otwarcie. Właśnie o tym dzisiaj między innymi będziemy rozmawiać. Jak bardzo ponowne otwarcie, jak bardzo ewolucja, rewolucja. 4 lata temu To było coś zupełnie nowego. Nowe wyzwanie, nowe doświadczenie zawodowe. Oczywiście z podobnymi zadaniami miewałeś do czynienia, ale przede wszystkim byłeś krytykiem muzycznym, nauczycielem akademickim. To był twój żywioł. Teraz skierowanie bardzo dużym wydawnictwem, największym, najstarszym w Polsce tego typu wydawnictwem, no to wyzwanie, które musiało być rzeczywiście poprzeczką bardzo, bardzo wysoko ustawioną. Jak wygląda to drugie otwarcie? Jak je porównujesz z tym, co było 4 lata temu?
No to jest rzeczywiście duże wyzwanie, ponieważ moja przygoda z Polskim Wydawnictwem Muzycznym rozpoczęła się już całkiem dawno. Mm-hmm. To był 2013 rok, kiedy, a właściwie w 2012 roku jesienią, kiedy ówczesny prezes PWM-u, bo PWM wtedy było jeszcze spółką Skarbu Państwa, tak, pan Adam Radzikowski zaprosił mnie na spotkanie i zaproponował objęcie stanowiska redaktora naczelnego. Mm-hmm. No i wtedy oczywiście sporo rozmaitych procesów myślowych musiałem odbyć wewnątrz i na zewnątrz.
Takie zasadnicze trochę przetasowanie.
Tak, prawda? Ponieważ to wiązało się w moim odczuciu i uważam, że to było bardzo słuszne z pewnym zupełnie innym ustawieniem siebie zawodowo. To już nie jest kwestia krytyki, publicystyki, kwestia akademicka. To jednak może tak. Natomiast takie bieżące komentowanie czy wypowiadanie się na temat życia muzycznego już nie wchodziło w grę, no bo już byłem zaangażowany właściwie w tworzenie tego życia muzycznego. Więc to była trudna decyzja.
Ale poczekaj na tutaj mały przypis. Brakuje ci tego trochę bycia, no mówiąc krótko, najprościej recenzentem, krytykiem, wyrażania swoich opinii. Teraz bardziej z perspektywy tego stanowiska musisz w sposób dyplomatyczny te opinie formułować.
To prawda, natomiast przyznam, że nie brakuje mi tego na razie, ale też mam takie poczucie pewnego krytycznego oglądu i nawet krytycznego kreowania życia muzycznego przez to, co robię. Bo też wybory, które podejmujemy w wydawnictwie, też są w pewnym sensie krytyką muzyczną.
Oczywiście.
Czy krytyką refleksji o muzyce. Więc to jest trochę inny poziom. Inna też, no chyba można tak powiedzieć, siła sprawcza. Ale no, wiąże się z tym na pewno o wiele większa odpowiedzialność niż bycie krytykiem muzycznym,
no tak,
rzucaniem w eter. I nie chcę tutaj dezawuować pracy krytyka, bo uważam, że ona jest absolutnie konieczna, potrzebna i też to robimy na łamach chociażby ruchu muzycznego, który wydaje Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Natomiast no, wydaje się, że jednak, zwłaszcza dzisiaj, ta odpowiedzialność jest nieco inna.
Tak, to prawda. prawda, i teraz tłumacząc na język praktyki wagę twoich decyzji, to jest tak, że jeśli zamawiasz u kompozytora bądź kompozytorki operę, to jest właśnie rodzaj krytyki muzycznej, to znaczy mówisz swojej publiczności, ludziom, którzy słuchają muzyki polskiej. Tak, to jest właśnie ten kompozytor, na którego muzykę chcemy stawiać i którego muzykę państwu polecamy. Świetny przykład Wandy,
Joanny Rok-Nazarowej. To prawda, to znaczy zapraszanie kompozytorów do współpracy, czy zapraszanie autorów, zamawianie u nich publikacji książkowych, czy wydawanie konkretnych płyt w wydawnictwie Anaklasis, czy zapraszanie i omawianie pewnych zjawisk muzycznych na łamach ruchu muzycznego, to jest rzeczywiście wskazywanie pewnych tropów z pewnym zastrzeżeniem. O ile jako krytyk muzyczny mogłem w pewnym sensie, będąc uczciwym także wobec siebie, wybierać to, co jest dla mnie interesujące, to jednak jako szef wydawnictwa powinienem prezentować spektrum jak najszersze propozycji chociażby estetycznych, czyli odzwierciedlających aktualny stan na przykład muzyki XXI wieku w Polsce. I to nie zawsze musi być związane z moimi preferencjami estetycznymi.
Wiem, bo gdyby tak było, to byś wydawał wyłącznie śląskich kompozytorów drugiej połowy XX wieku. Wiemy, że masz
na przykład
słabość ogromną, ale masz też słabość do muzyki Krzysztofa Pendereckiego, choćby sięgnąć po taki najbardziej krakowski przykład, więc no.
Tak, więc tutaj rzeczywiście dałoby się to trochę wznieść poza czy nad własne preferencje estetyczne, ale też kluczowym kryterium dla mnie zawsze było i będzie poziom artystyczny czy wartość artystyczna danej propozycji, niezależnie od pozycji estetycznej.
Tak, nie może być inaczej. Teraz wracając do tych otwarć 2017, teraz 2022. Jakie to były otwarcia dla ciebie? Jakie to są? No w tej chwili doświadczasz tego drugiego już zupełnie innego.
Tak, to są zupełnie inne doświadczenia, ponieważ 2017 rok to było też właściwie w 2016 roku z końcem. Wystartowałem w konkursie ogłoszonym przez ministra kultury na stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego. Właściwie była to sprawa otwarta, czy dyrektor będzie tylko dyrektorem, czy również redaktorem naczelnym. Ja postanowiłem wrócić do pewnej tradycji PWM-owskiej 10 letniej, w której zawsze te, czy w większości te dwa stanowiska były połączone. Natomiast to był też moment, w którym od stycznia 2016 roku zmienił się status funkcjonowania PWM-u ze spółki Skarbu Państwa, stało się wydawnictwo instytucją kultury.
To też jest bardzo ważne.
I to jest bardzo istotne, właściwie historyczne wydarzenie, które pozwoliło, czy miało pozwolić, albo mogło pozwolić, bo to było pytanie, czy to wykorzystamy i jak, na zupełnie inne ustawienie tej instytucji formalne, ale także merytoryczne i finansowe. Wcześniej nie było możliwości wsparcia mecenatu państwa, naszej działalności. Natomiast wejście pod skrzydła Ministerstwa Kultury jako właśnie instytucji kultury zupełnie to zmodyfikowało. Oczywiście to była ciężka praca, żeby dojść do pewnego momentu, w którym teraz jesteśmy. Natomiast uznałem to za ogromną szansę. I to otwarcie, które było w 2017 roku, potraktowałem jako zaznaczenie roli PWM-u, zaznaczenie funkcji i zaznaczenie też zakresu działalności tej instytucji, który właściwie nie był niczym nowym, tylko był powrotem do tego, co było kiedyś za czasów Ochlewskiego i Tomaszewskiego.
U samych początków.
Tak, więc to było zaznaczenie pewnego obszaru, na którym chcemy przez następne lata działać. Zaznaczenie także pewnymi ważnymi projektami, takimi nie tylko wydawniczymi, ale artystyczno-promocyjno-edukacyjnymi. Pokazanie, okej, my zawsze byliśmy od 1945 roku, zawsze działaliśmy na rzecz polskiej muzyki, natomiast teraz chcemy powrócić do tej roli jakby wiodącej instytucji kultury, którą PWM zawsze było. Do tego oczywiście były potrzebne odpowiednie środki i odpowiedni zespół. przyszedłem do PWM-u w roku 2013 i to było około 60 osób i skład redakcji liczył, jeśli dobrze pamiętam, około 5-6 osób. Dzisiaj mamy 130 osób i redakcja liczy ponad 20 osób.
Czyli to jest potężna firma.
Oczywiście 130 osób, no to nie tylko redakcja, to jest ogromny zasób rozmaitych świetnych osób o różnych kompetencjach i digitalizacyjnych, i archiwizacyjnych, i promocyjnych, handlowych, i tak dalej, i tak dalej. Więc te pięć lat to było rzeczywiście takie postawienie sobie za cel i realizacja tego celu, mam nadzieję, że w dużej mierze skuteczna, że PWM pełni pewną rolę w życiu muzycznym nie tylko Polski, ale także świata. Nie boję się tego słowa użyć. I no, podkreślenie tej roli, a także pełnienie odpowiedzialnie tych rozmaitych funkcji.
Cele i zadania Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a dziś gościem magazynu Radio Kraków Kultura na co dzień jest dyrektor i redaktor naczelny oficyny Daniel Cichy. Do rozmowy wracamy już za moment.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A dziś w środę, 12 stycznia, moim i Państwa gościem jest dr Daniel Cichy, redaktor, naczelny i dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Rozmawialiśmy o tym, jak zmieniało się Twoje rozumienie funkcji, wypełnianie zadań. Myślę, że to jednak będzie ewolucja, trochę kontynuacja może też jest lepszym słowem. Zaraz wybierzemy odpowiednią etykietę, by nazwać ten wielki projekt w Twoim życiu zawodowym, ale jeśli pozwolisz, taka refleksja, może wątpliwość na początek, rzecz, która może jest trudna dla redaktora naczelnego, a może wcale nie. No bo z jednej strony PWM to bardzo wyjątkowa oficyna, która w swoich zadaniach bardzo często jest rodzajem instytutu badawczego, czyli nie tylko wydaje płyty, nie tylko wydaje nuty przede wszystkim, książki, ale no, można powiedzieć, również zaangażowana jest w działalność naukową. Z drugiej strony wydawca musi wydawać i sprzedawać te rzeczy o charakterze naukowym, na przykład nie zawsze są tymi, które sprzedają się najlepiej. No więc jakaś trudność, sprzeczność, myślę, że w samej istocie tej wspaniałej, z wieloletnią tradycją oficyny jest. Jak z tego dylematu wychodzisz?
No zwłaszcza dzisiaj jest to trudne, kiedy no mamy zainteresowanie tak zwaną wysoką kulturą no na poziomie niezbyt satysfakcjonującym, delikatnie to ujmując. Nie mówiąc o publikacjach naukowych czy popularno-naukowych.
Tak.
Natomiast no, moim celem też jest i moim zadaniem jest też znalezienie pewnej równowagi między tym, co popularne, choć na wysokim poziomie merytorycznym, a tym, co naukowe i co jakby dokumentuje aktualny stan na przykład wiedzy o muzyce. I wydaje się, że i o to chciałem w pierwszej kadencji, a w drugiej też może nawet silniej będę zabiegał, aby PWM też nie kojarzyło się tylko z wydawnictwem profesjonalnym, to znaczy dla profesjonalistów.
Chociaż to jest wspaniały prestiż, prawda?
Oczywiście, że tak. I tego nie będziemy tracić. Wręcz przeciwnie, to jest nasz rdzeń działalności. Natomiast naszą misją jest także upowszechnianie wiedzy o muzyce, czyli kierowanie komunikatu do dzieci, do młodzieży, do starszych, do tych, którzy mają w sobie potrzebę, pewną wrażliwość, być może jeszcze nierozwiniętą.
Albo nierozpoznaną.
Nierozpoznaną obcowania z muzyką w każdej jej postaci. nie tylko książkowej, nie tylko płytowej, ale także być może nutowej, bo widzimy na przykład stopniowe zainteresowanie osób starszych, które chcą uczyć się w wieku średnim, już dzieci odchowane, mają trochę więcej czasu i chcą zacząć uczyć się albo przypomnieć sobie to, czego nauczyły się w jakimś ognisku muzycznym dziecięcym. Więc to jest taki moment, do którego tęsknimy, patrząc na przykład na kraje takie jak Niemcy czy Francja, gdzie rzeczywiście ludzie po prostu w domach muzykują. Oczywiście pewna wybrana grupa. To też musimy być tego świadomi. Natomiast widzimy taką lekko wzrostową tendencję. Więc to obcowanie z muzyką może przybierać różne formy. I na pewno na to będziemy kłaść duży nacisk.
Ale powiedz, czy mnie się tylko tak wydaje, że to jest trudność i jakby pewna sprzeczność czy paradoks, czy z perspektywy właśnie gabinetu dyrektora naczelnego to także jest duże wyzwanie, właśnie to pogodzenie tych profesjonalnych potrzeb. No one chyba zawsze jakoś tam będą najważniejsze, prawda? To nie jest tak, że takich PWM-ów mamy 5, tylko jest jeden i nigdy raczej drugi taki nie powstanie.
To prawda i z perspektywy merytorycznej nie jest to moim zdaniem problem, ponieważ my możemy przygotowywać publikacje dla różnego grona odbiorców i dla różnych potrzeb i dla dzieci powołaliśmy nawet submarkę naszą, małe PWM, więc takich...
Będzie, mam nadzieję, przepraszam, wchodzę w słowo, mały ruch muzyczny również.
Mamy trzymam takie kciuki. Plany, trzymam rzeczywiście, kciuki. Żeby i ruch muzyczny był kierowany do rodziców i do dzieci, więc zaczynamy pracę nad takim, nazwijmy to, konceptem. Natomiast, więc od strony merytorycznej mamy świetnych specjalistów, mamy świetny zespół.
Tak.
To nie jest problem. Rzeczywiście pewnym kłopotem jest zrównoważenie tego, nazwijmy to, biznesowo, ale także z tego względu tak długo i tak intensywnie zabiegaliśmy o to, aby być instytucją kultury. Czyli na te, nazwijmy to w cudzysłowie, misyjne rzeczy, do których jesteśmy powołani, które niekoniecznie będą miały stopę zwrotu albo prawie w ogóle nie będą miały, natomiast z pewnej odpowiedzialności instytucjonalnej i także przed, używając dużych słów, przed historią, także je chcemy pełnić, no na to pozyskujemy środki, czy od ministra, czy z różnych programów naukowych, czy od naszych partnerów, więc to jest rzeczywiście trudność, żeby to biznesowo pogodzić, natomiast merytorycznie nie widzę tutaj żadnych kłopotów.
Bardzo dobra odpowiedź, bardzo ci dziękuję za to. Powiedz, czy w tej pierwszej kadencji są rzeczy, które szczególnie cię cieszą, z których jesteś szczególnie dumny?
No jest kilka takich rzeczywiście przedsięwzięć, które być może nie cieszyły w trakcie realizacji, bo były okupione potem i łzami, nie tylko moimi, ale też zespołu. Natomiast zawsze następuje taki moment pod koniec roku lub w styczniu, kiedy musimy też różne sprawozdania przygotowywać i patrzymy wstecz na ten rok miniony i to szaleństwo jesienne, gdzie rzeczywiście trzeba rozmaite rzeczy dopinać, rozliczać i tak dalej. No i wtedy nachodzi taka refleksja, że być może warto było, a na pewno warto było i taka refleksja dominuje. I patrząc na te 5 lat pierwszej kadencji, rzeczywiście wydaje się, że było kilka takich punktów. No przede wszystkim
Ciekawa jestem, co dużych.
No to 100 na 100, Muzyczne Dekady Wolności. To było wydarzenie bez precedensu i wciąż je też w pewnym sensie konsumujemy.
No właśnie, wydarzyło. Zostały płyty, to jest chyba najważniejsze.
Zostały płyty, zostały nuty, zostały książki, zostały materiały edukacyjne, z których cały czas korzystamy. Więc to jest, i taki zresztą też był cel, żeby nie zrobić 22 koncertów, 11 w Polsce, 11 za granicą jednego dnia, mieć fajny umownie event i tyle. Nie pochwalić się prasówką. Nie. My jednak i PWM ma taką tendencję i uważam, że tak powinno powinno robić, to wydawnictwo, że my pracujemy na przyszłość. To nie jest jednorazowa wystawa czy jakiś festiwal. To są rzeczy, które zostaną z nami przez lata. I to jest jeden z takich projektów. Drugi taki projekt to jest Dziedzictwo Muzyki Polskiej, czyli taka szeroka działalność wydawniczo-badawczo-promocyjno-artystyczno-edukacyjna, która ma przypominać repertuar i przywracać repertuar XIX wieku Polski, czy tworzony na terenach Polski.
A zaraz, jest jakiś z tym problem?
Jest z tym problem, bo oczywiście mamy Chopina i tyle tak naprawdę. Oczywiście jest Moniuszko, jest Wieniawski, nad tym pracujemy. Tak. Natomiast
lista
jest
się
mnóstwo
kończy, tak?
różnych ciekawych kompozytorów. Dobrzyński, Lesel, Kurpiński, Krogulski i mnóstwo jeszcze innych. My mamy taką listę top 50 takich nazwisk. Twórczości, która jest bardzo cenna, bardzo ciekawa, ale rozproszona w różnych archiwach i dopiero teraz zaczynamy ją przywracać.
Krótko mówiąc, nie w obiegu są te nazwiska w większości. One Kurpińskiego są, może
tak, natomiast to są Żeleński. No to są nazwiska, które gdzieś tam funkcjonują bardziej podręcznikowo czy jako pewne symbole, natomiast nie ma nut, nie ma książek albo są w dość ograniczonym dostępie, więc to jest taki nasz wieloletni projekt.
I kontynuujesz to, rozumiem.
Tak, jak najbardziej. No kolejnym, myślę, ważnym działaniem jest skierowanie się ku najmłodszemu odbiorcy, czyli właśnie małe PWM, książeczki, publikacje dla najmłodszych, niekoniecznie dla tych, którzy chodzą, dla tych dzieci, które chodzą do szkół muzycznych.
Ale mam wrażenie, że w PWM-ie to zawsze było dosyć ważne, badając choćby projektowanie graficzne w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Odniosłam wrażenie, że no właśnie na poziomie projektowania i grafiki, i sztuk wizualnych to było ważne. Za mało było tego, czy może inaczej, albo no, być może w odniesieniu do naszych czasów brakowało jakiegoś gestu, prawda?
Myślę, że tak.
Dzieci natomiast się też bardzo zmieniają.
Absolutnie. I PWM, czy siłą PWM-u zawsze był repertuar edukacyjny. Jej te nuty dla dzieci były zawsze świetnie opracowane graficznie i to były takie na tamten czas wręcz rewolucyjne.
Wszyscy pamiętamy, jak wyglądały te utworki Janiny Garści, na których zaczynaliśmy, prawda?
Tak, kwadratowe, seria kotów i tak dalej.
Tak.
I w tym zakresie też dokonaliśmy pewnego uporządkowania i wzbogacamy cały czas tę serię, rozbudowaliśmy ją też na inne instrumenty. Natomiast brakowało i tego było trochę mniej w PWM-ie, publikacji książkowych, wierszowanych dla dzieci, świetnie ilustrowanych i tego mi brakowało, więc na to postawiliśmy.
I tego rzeczywiście nie było.
Tak. No kolejną taką rzeczą, z którą jesteśmy bardzo dumni, no to jest marka Anaklasis, czyli płytowa odsłona naszej działalności. No ostatnio nawet w rankingu radiowej dwójki no Anaklasis zostało wyróżnione jako najlepsza polska marka płytowa roku 2021, więc...
Możesz przypomnieć ideę? To chodzi o ten taki żywy puls współczesnej muzyki?
Tak, dokumentowanie tego, co teraz się ciekawego dzieje w zakresie muzyki oryginalnej, ale także my inspirujemy artystów do podejmowania takich nowych wyzwań, czyli patrzenia na to, co było kiedyś w muzyce polskiej. I filtrujemy to przez ich wrażliwość, mówiąc trochę takim bełkotem, ale chodzi o to, że zadajemy pewne tematy twórcom, na przykład jazzowym, i zapraszam Adama Pierończyka, świetnego saksofonistę jazzowego, który właściwie działa na pograniczu jazzu i muzyki improwizowanej, szeroko pojętej. I rozmawiamy o tym, czym chciałby się zająć. Wspólnie dochodzimy do wniosku, że okej, to będzie Szymanowski i teraz Adamie, rób z tym, co chcesz. I on rzeczywiście nagrywa fenomenalny krążek, który w tym roku będzie miał swoją premierę. Jestem zachwycony tym materiałem, który właśnie w ostatnich dniach grudnia dostałem. To będzie takie przefiltrowanie etiud Szymanowskiego przez saksofon, przez fortepian Dominika Wani, przez gitarę klasyczną. Absolutnie coś zjawiskowego. Więc takie zadanie zadania też dajemy naszym artystom, czy tym artystom, z którymi współpracujemy. Więc z tego też jestem bardzo dumny. No i także Ruch Muzyczny, który po latach starań powrócił do PWM-u, bo był przecież wydawany od 1945 roku w PWM-ie. Potem te rozmaite peregrynacje tej redakcji możemy odnotowywać. No ale wrócił do nas. Zrobiliśmy rewolucję, może niekoniecznie tematyczną, ale graficzną, ale także na pewnej komunikatywności tego pisma, częstotliwości wydawania. Teraz to jest taki żywy dwutygodnik, który dokumentuje to, co się dzieje w muzyce wartościowego w Polsce i na świecie, ale także snujemy tam refleksje trochę w dowcipny sposób, podejmujemy ważne tematy edukacji muzycznej, czy tego, co się dzieje w środowisku muzycznym w czasie pandemii. No, rozmaite tego typu tematy, które myślę zajmują środowisko i nie tylko środowisko, bo Ruch Muzyczny jest także dla melomanów.
To prawda, najnowsza okładka, neonowe kolory, no rzeczywiście to...
Tak, w najnowszym numerze zajmujemy się bardzo ciekawym tematem, jak odbierają muzykę głusi. I to jest też, myślę, no te materiały, które zgromadziliśmy, świetni autorzy, no polecam najnowszy Ruch Muzyczny.
Bardzo polecamy, a do rozmowy o planach, wyzwaniach Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z Danielem Cichym, dyrektorem i redaktorem naczelnym oficyny, wracamy w Radiu Kraków Kultura już za chwilę. Zapraszam Państwa.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj Daniel Cichy, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Chwilę temu, Danielu, objąłeś swoją kadencję, kolejną, drugą do 2025 roku. To teraz może skupimy się na nowych zadaniach, już nie oglądając się w przeszłość. Chociaż zatrzymałabym się jeszcze przed tymi nowymi wyzwaniami, pytając cię o to, jak pandemia wpłynęła na te plany, czy bardzo je skorygowała, co się okazało ważniejsze.
No, z pewnością je skorygowała i rok 2020 był bardzo trudny dla nas, ponieważ my bardzo dużą część naszego budżetu jednak pozyskujemy chociażby z wypożyczeń materiałów orkiestrowych, czy z obrotu prawami, licencjami. No i właściwie z dnia na dzień cały rynek muzyczny na całym świecie, gdzie nasze utwory są grane, no został zamrożony. I to te pierwsze 2-3 miesiące pandemii no, były dość stresujące, delikatnie mówiąc, no bo nagle okazało się, że ten budżet się z pewnością nie dopnie i pytanie, czy utrzymamy w ogóle zespół.
Czyli
więc to były dosyć dramatyczne.
Zaczęły wysychać źródła takie elementarne.
Tak, tak, ponieważ my oczywiście jako Instytucja Kultury otrzymujemy część środków z ministerstwa, natomiast to jest około 40% naszego budżetu, więc całą resztę, że tak powiem, pozyskujemy na naszą działalność. Stąd też no, były to dramatyczne chwile. Na szczęście udało się także dzięki wsparciu ministerstwa przejść, że tak powiem, suchą nogą jednak przez ten trudny czas. Natomiast plany oczywiście musiały być skorygowane i duża część tej działalności naszej takiej edukacyjnej, promocyjnej, artystycznej przeniosła się do sieci. I o ile w pierwszych miesiącach oczywiście, i myślę, że to potwierdzą wszyscy dyrektorzy instytucji kultury, no jakoś to funkcjonowało, no to już 2021 rok, no widzimy mocne zmęczenie tymi online'owymi rozmaitymi przedsięwzięciami. Więc no stopniowo oczywiście wychodziliśmy znów do ludzi i to się w większości udawało. Natomiast pewnej hybrydowości, myślę, już nie unikniemy.
No jest to pewna zdobycz również.
Tak. Zdobycz technologiczna, tak. Jeśli chodzi o odbiór muzyki, pewne formy obcowania ze sztuką, no tu mam duże wątpliwości.
To musi być bardzo dobrze przygotowane już teraz, byle
to raz,
nas
i to jest o wiele bardziej nawet często kosztowne niż przygotowanie koncertu na żywo. Natomiast no, odbiorcy niekoniecznie zawsze z pełną uwagą obcują z tymi wydarzeniami, które są przygotowywane, nie mówiąc o tym, że jednak rynek także koncertów jako takich, pewnego wydarzenia, w którym uczestniczymy, też no jeszcze się nie odbudował i pytanie, czy się w ogóle odbuduje, ale to pewnie jest
nie na naszą rozmowę, tak, na
dłuższą rozmowę.
Wielkie pytanie, ale rozumiem, że 2021, bo mówiliśmy głównie o 2020 roku, który był rzeczywiście bardzo trudny w dziedzinie sztuki, nie tylko muzyki, również muzea i teatry przecież tego tak doświadczyły. 2021 to było już bardziej balansowanie tych rzeczywistości internetowej, realnej. Przecież odbywały się koncerty i mam wrażenie, że też było dużo takiej determinacji, by do tych spotkań dochodziło, nawet jeśli były utrudnienia im towarzyszące.
Tak, natomiast ja też to widzę w liczbach i w tak zwanym Excelu, że rzeczywiście koniec roku 2021 pod względem liczby uczestników, nie wiem, naszych obrotów też i sprzedaży i wypożyczeń, no powoli dobiegamy do tego momentu sprzed pandemii, co jest oczywiście bardzo, bardzo pozytywne, no i świadczy o tym, że jednak może trochę jak po kataklizmach i wojnach, no jednak ta determinacja i organizatorów życia muzycznego, czy życia w ogóle i odbiorców jest duża i następuje pewne takie przyspieszenie w konsumowaniu rozmaitych, tak powiem, wydarzeń, także muzycznych.
Tak to działa, to prawda. A co, jeśli pozwolisz, odbiegniemy trochę od tematu stricte muzycznego, ale to również jest ważne, myślę, w życiu szefa instytucji ogromnie ważne. A co z inwestycjami, bo no, nie od dziś wiadomo, że trwają bardzo intensywne prace nad przeobrażeniem, użyję tego słowa, warszawskiej siedziby. No i to jest chyba oczywiste dla wszystkich, którzy bywają tu w krakowskiej redakcji, że ten budynek z 1953 roku z alei pod numerem 11A, no też chyba zasługiwałby już na remont, prawda? Bo takiego dużego remontu chyba nie było.
Nigdy nie było, no tak. Jeśli chodzi o Warszawę, to rzeczywiście mamy siedzibę w bardzo prestiżowym miejscu i też sama siedziba jest spektakularna. To jest ulica Fredry 8 w Warszawie. Sąsiadujemy bezpośrednio z Placem Piłsudskiego. Okna wychodzą na ten plac i to jest budynek z końca XIX wieku, niezniszczony w czasie i I i II wojny światowej, więc sporo oryginalnych tam elementów się znajduje. I przeobrażamy to miejsce w taki właściwie showroom Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, czyli wszystkie te elementy, o których wcześniej mówiliśmy, wydawnictwa nutowe, książkowe, działania edukacyjne, artystyczne, nutowe, koncertowe, wszystko to będzie można zobaczyć w praktyce właśnie w naszej siedzibie.
A cały czas medytuje słowo showroom. Dobrze, no ale
tak.
To angielski czasem pomaga bardzo krótko nazwać pewne rzeczy, prawda?
To jest takie, ja z pewną premedytacją używam tego
rozumiem.
Słowa w tym właśnie kontekście.
Dlatego medytuję to również na antenie.
Ponieważ tam będą odbywały się i warsztaty edukacyjne, i kursy tańca, i koncerty, ponieważ będzie mała sala koncertowa, kameralna, będą wystawy, instalacje, będzie świetna księgarnia muzyczna, będą oczywiście punkty gastronomiczne, będzie mediateka, więc wszystkie nasze archiwalne materiały, które są i w Krakowie, i w Warszawie, będzie można tam przeglądać. Będzie studio nagrań, no i też trochę Krakowa wywozimy do Warszawy, czyli w podziemiach będzie klub jazzowy, bo i tą dziedziną muzyki się zajmujemy. Więc to w Krakowie, to w Warszawie w 2024 roku czekamy właśnie na pozwolenie na budowę i w tym roku mamy nadzieję zacząć już prace budowlane.
Powiedz bardzo krótko, to będzie bardzo duże przeobrażenie?
To będzie bardzo duże przeobrażenie, ponieważ w ogóle cała koncepcja architektoniczna tego miejsca, oczywiście zasadzona na tej tkance zabytkowej, została wyłoniona w konkursie międzynarodowym architektonicznym w 2017 roku, więc No to wszystko było bardzo dobrze przemyślane i ta propozycja, która została wybrana, architekta Andrzeja Chudzińskiego, no najpełniej spełniała nasze zapotrzebowanie. No i jest taką mocno spektakularną
czyli
rzeczą.
Nowa
to będzie
architektoniczna
to
ikona.
Będzie taka, być może nie aż tak, ponieważ jednak musimy trzymać tutaj konserwatorskich pewnych ram. Natomiast i chcemy się ich trzymać. Natomiast no będzie to taka koronkowa, butikowa robota i na razie roboczo nazywamy to po prostu Fredry 8. To centrum muzyki, które się tam będzie rodziło. To będzie też bardzo trudne logistycznie, ponieważ my musimy na te 2 lata budowy wyprowadzić się z warszawskiej siedziby przy jednoczesnym, bo w Warszawie mamy dział zbiorów nutowych, redakcję ruchu muzycznego. No to jest oczywiście mniejszy logistycznie problem, natomiast już dział wypożyczeń, bo Warszawa to jest to miejsce, z którego materiały nutowe polskiej muzyki wyruszają na cały świat. No jednak musimy zachować tę ciągłość. No bo jeżeli byśmy zamknęli nawet na miesiąc dział zbiorów nutowych, no to filharmonie w Polsce i za granicą nie miałyby z czego grać. Więc to będzie ważne wydarzenie także dla nas i wyzwanie. Natomiast jeśli chodzi o Kraków, no to tutaj rzeczywiście mamy bardzo duże plany i też rozpoczęliśmy inwestycyjne działania w zeszłym roku. Czekamy też na pewne decyzje miasta, na też przyspieszenie pewnych prac takich administracyjnych, abyśmy mogli ruszyć z remontem. Mieliśmy w zeszłym roku ruszyć, no to się niestety właśnie ze względów administracyjnych i urzędowych nie udało, ale mamy nadzieję, że w tym roku ruszymy, ponieważ tak jak wspomniałaś, ten budynek nie był remontowany, a chcemy też go otworzyć dla publiczności. Tak,
bo jest aby co
mógł,
oglądać, nie wszyscy państwo wiedzą.
Słuchacz, odbiorca przyjść do nas, zapoznać się z ofertą, ale także uczestniczyć w pewnych wydarzeniach muzycznych czy edukacyjnych, więc to, myślę, wzbogaci taką mapę miejsc kulturalnych w Krakowie, bo też moim celem jest, i o tym też zawsze rozmawiałem z miastem, że my jesteśmy znani w Polsce, jesteśmy znani za granicą, jesteśmy jakby taką marką światową, czy idąc tropem showroomu, brandem światowym. Natomiast no trochę nas mało jest w Krakowie. To się zmienia stopniowo, ale chcemy też tak fizycznie bardziej zaistnieć, więc liczymy tutaj mocno na współpracę z miastem, abyśmy mogli no wspólnie właściwie doprowadzić do tego, żeby siedziba PWM-u była pewnym wyróżniającym się także architektonicznie miejscem w Krakowie.
Tak, to jest bardzo ważne, potrzebne, mam wrażenie, a mówiąc o tym, że jest co oglądać, miałam na myśli no, zachowane do dziś choćby naścienne dekoracje, które powstały w latach 50. i są już właściwie takim bardzo ciekawym i niezwykle mało znanym świadectwem epoki, jak budowano, jak myślano o projektowaniu i no, to, co widać choćby przy wejściu, jest jedną z takich krakowskich legend, o której wiedzą krakowscy architekci czy historycy architektury, a no, przeciętny słuchacz czy choćby przeciętny słuchacz muzyki może po prostu nie wiedzieć, ale nie powiemy wszystkiego, tylko zaprosimy, miejmy nadzieję jak najszybciej. Czas powoli nam się kończy, nie powiedzieliśmy nic o planach na 2022 rok. To jest mój błąd, ale może inaczej, to po prostu jest jeszcze jedno, kolejne zaproszenie dla ciebie do magazynu Radio Kraków Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura. No ale korzystając z tych ostatnich 5 minut, może jednak powiemy w dużym skrócie, na co się najbardziej cieszysz, co jest istotne. Chwilę temu na antenie Radia Kraków rozmawiałam z kolegami o nutobusie, który może wyruszy, o małym ruchu, który może się otworzy. No ale to jest pieśń przyszłości bardziej.
Tak, no to był na pewno. Jest to taka idea, która mi przyświeca od 2 lat, aby zrobić taki wakacyjny tour po Polsce z właśnie takim nutobusem, czyli miejscem, które
nie mów showroomem.
Tak, nie. W którym będzie można się zapoznać z rozmaitymi przedsięwzięciami, ale temu też mają towarzyszyć różne zdarzenia artystyczne i edukacyjne. No, ale to rzeczywiście nad tym pracujemy i chcemy to wdrożyć w najbliższych latach. Natomiast no, 2022 rok to mocne otwarcie, też nowe otwarcie książkowe. Pracujemy od dłuższego czasu nad publikacjami bardziej popularnymi. Już w 2021 roku uruchomiliśmy serię Małe Monografie. Będzie to kontynuowane. 6 książeczek już się ukazało w 2022 roku będzie to monografia Kilara, Moniuszki, Wieniawskiego, więc myślę też bardzo ciekawe pozycje specjalnie dla nas.
Jest czy konkurs na biografię Paderewskiego nadal otwarty?
Tak, jest otwarty, także zachęcamy tych, którzy czują pióro, aby też pisali monografię małą o Paderewskim. Chcemy właśnie otworzyć trochę podwoje PWM-u dla nowych autorów, więc zapraszamy. To będzie także coś dla bardziej wymagających odbiorców, którzy już pewną bazę wiedzy o muzyce mają, czyli powracamy do serii kiedyś legendarnej Biblioteka Rozfakta. I to jest seria, która była kiedyś zaprogramowana przez profesora Bristigera, którego dzienniki też będziemy wydawać i to jest materiał absolutnie, no bym powiedział, szokujący w wielu momentach pod względem towarzyskim, politycznym, społecznym. I nad tym pracujemy, ale nad serią i kontynuacją jego serii także, więc zaczniemy tę serię od pozycji dla nas ważnej. Ostatnia książka profesora Tomaszewskiego.
O czym?
Ona otworzy o spojrzeniu na teorię muzyki. Bardzo, bardzo ciekawa. Tak, to jest takie podsumowanie jego koncepcji teoretycznej, ale mocno otwierające, humanistyczne, na szerokim oddechu, jak to u profesora zwykle bywało. No sporo oczywiście płyt, także sporo muzyki współczesnej, wiele publikacji także edukacyjnych, no więc czeka nas rzeczywiście pracowity rok i też mocno otwieramy się na muzykę rozrywkową i jazzową, więc takich publikacji nutowych też będzie, z takich smaczków powiem, że właśnie pracujemy intensywnie nad publikacją Marcina Maseckiego, który dla nas opracowuje standardy jazzowe polskie i piosenki międzywojnia.
Muszę powiedzieć, że Marcin Masecki pozwolił mi przetrwać najgorsze momenty lockdownu swoimi cudownymi wystąpieniami.
No więc być może będziesz mogła też wkrótce wziąć do ręki jego opracowania nutowe tych,
tak, bo to bardzo wszechstronny przecież
i znanych piosenek. No oczywiście też otwieramy cykl standardów, polskich standardów jazzowych. Jazz from Poland, taka seria, nad którą też pracujemy. Czy klasycy polskiej piosenki, między innymi piosenki Zbigniewa Wodeckiego, przygotowane we współpracy z Fundacją Zbigniewa Wodeckiego, więc to też przed nami w tym roku.
Prawdziwy zawrót głowy, tymczasem pół minuty dzieli nas od godziny 9:00. Jak powiedziałam, to pierwsze nasze spotkanie w tym roku, na pewno nie ostatnie, a jednym z powodów co najmniej jednego spotkania będzie nasza wspólna inicjatywa Radia Kraków i Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, czyli słuchowisko Wanda. Według opery Joanny Wnuk-Nazarowej mamy już pierwsze nagrania. No i czuję, że to będzie coś, co może się Państwu spodobać.
To będzie coś naprawdę pięknego.
Bardzo dziękuję. Dr Daniel Cichy, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję.
Minęła 9:00 i to jest Radio Kraków Kultura na co dzień.